koniec roku w podcaście Można Zwariować to rewelacyjny grudzień.
Zapraszamy Was na trzecią już serię odcinków o relacjach i w tym roku poruszamy kluczowe elementy dotyczące budowania dobrych więzi, czyli szacunek, komunikację i zaufanie.
Podcast i Fundacja Można Zwariować działają dzięki wsparciu patronów i matronek. Szczególnie dziękujemy najhojniejszym z nich, a są to Maciej, Emilia, Anita, Zofia, Jakub, Maja, Tobiasz, Malwina i Laura. Bardzo serdecznie Wam dziękujemy i zapraszamy do tego grona. Cześć, witajcie w trzeciej już serii Rewelacyjny Grudzień, czyli podcasty, które nagrywamy w grudniu na temat relacji, które uważamy za rewelacyjne. Tak poza tym.
To nazwa, którą wymyśliłam przy pierwszej okazji i z której nawzajem się zaśmiałyśmy i nikt nie sądził, że zostanie z nami na tak długo.
No właśnie. Czyli się sprawdziła. Jeśli nie znacie tej serii, to zapraszamy Was do przejrzenia właśnie odcinków z poprzedniego roku i sprzed 2 lat, gdzie rozmawiałyśmy o relacjach romantycznych, przyjacielskich, z rodzicami i z rodzeństwem.
Później miałyśmy taką serię dotyczącą relacji romantycznych. Pierwszy odcinek Zakochana, czyli co? O niezależności w relacjach i o tym, jak się dobrze rozstać.
Tak, a teraz powracamy chyba tak bardziej ogólnie do relacji, chociaż pewnie większość może odczytywać to jako romantyczne relacje, bo chcemy opowiedzieć Wam w 3 odcinkach o takich 3 podstawach budowania dobrych relacji. No i pewnie głównie chodzi tu o relacje partnerskie, ale może też właśnie przyjacielskie, czy może relacje z waszymi rodzicami, czy rodzeństwem, może to będzie też adekwatne.
No prawda jest taka, że to jest podstawa każdej dobrej relacji.
Tak, no i kiedy myślałyśmy sobie w ogóle, co powinno być tematem tych 3 odcinków w grudniu, no to zapytałyśmy AI, czyli równolegle Pi i ChatGPT, o to, jakie one sądzą są podstawy dobrych relacji. No i jakie było nasze zaskoczenie, kiedy oba te...
Large language models.
Tak, oba te sztuczne inteligencje odpowiedziały dokładnie to samo. A te 3 rzeczy to były zaufanie, komunikacja i wzajemny szacunek. Więc dzisiaj bierzemy na tapet tą pierwszą rzecz, czyli właśnie zaufanie. Pozastanawiamy się, czym jest w ogóle zaufanie, jak je budować, co się dzieje, kiedy je tracimy, albo w jaki sposób się to dzieje, no i jak pielęgnować to zaufanie w naszych relacjach i w sobie.
Tak, i zaczynając... A przepraszam bardzo.
No właśnie, chyba ktoś tu zapomniał.
A przepraszam bardzo. Ale zanim porozmawiamy o zaufaniu, to powiedzenia, z czym dzisiaj zaczynasz?
A, no to chyba już może co niektórzy się domyślili, że zaczynam z, nie wiem, chrypką, bólem gardła.
Nie, nikt się nie domyślił, nic nie słychać.
Tak, ale to jest po prostu on my mind, bo jak tylko się obudziłam i miałam takie...
To być może się domyśliła ta jedna osoba, która napisała nam na Spotify, że słychać, że mamy nowe mikrofony, bo może jest na tyle czuła, że ona też wysłyszy, że boli cię gardło.
No nie wiem, ja to wychwytuję. Może nie jest to nic bardzo przeszkadzającego, ale muszę też kontrolować, żeby mój głos był w miarę taki brzmiący żywo, a nie taki bardzo niski i basowy, bo gdybym mówiła cały czas tak, to nie byłoby przyjemne. No więc obudziłam się z taką myślą, jestem przeziębiona. No i sprawdza się to, że po prostu Polacy boją się wiatru i że wiatr dla Polaka to jest najgorsza rzecz.
Co?
To jest odniesienie do filmu Dave'a z Ameryki, który tłumaczy właśnie, jak między polską a amerykańską kulturą różną rolę odgrywa wiatr, czy też przeciąg, też bardzo ważna kwestia jest przeciąg. Po prostu w innych kulturach okazuje się, że przeciąg nie jest straszny i przewianie nie jest problemem, a w Polsce jest. No taka ciekawostka. A ty z czym zaczynasz?
Okej. Całe życie się człowiek uczy. Ja mam w końcu wolny weekend, na co się bardzo cieszę, bo bardzo dużo ostatnio pracuję. Jestem po prostu skrajnie przemęczona. Już mam wrażenie, że to ostatnio mówię we wszystkich rozpoczynaniach każdego odcinka podcastu można zwariować, więc może już bez przesady, no to nie jest aż tak dramatycznie. Więc mam wolny weekend i planuję sobie wycieczkę do Kyoto. No i tak to życie leci.
To ciekawe, że Tokio i Kyoto to są zbudowane z tych samych liter w sumie, nie?
Tak, bo Kyoto było wcześniej stolicą, nową stolicą jest Tokio.
A, okej. Okay. A co to znaczy? W sensie, czy te literki coś oznaczają?
Chyba stara stolica, nowa stolica? Dosłownie?
A, okej.
Jakoś tak?
Okay.
No i nieważne.
No dobrze.
Ale grudzień to dla wielu z nas często również prezenty. Razem z firmą Wishbone stworzyłyśmy bardzo prosty i subtelny uniseksowy pierścionek, który może być wspaniałym prezentem, jeśli chcecie podarować komuś coś pięknego, ale też wesprzeć wartościową inicjatywę, ponieważ zysk z każdego sprzedanego pierścionka Inner Loop zostaje przekazany na cele statutowe Fundacji Można Zwariować. Link znajdziecie w opisie naszych odcinków, ale też na Instagramie. No więc ja planuję swoją wycieczkę do Kyoto i jak dzisiaj robiłam research pod kątem tego odcinka i trafiłam oczywiście tu na jakiś TED Talk, tu na jakiś artykuł naukowy, tu na coś, ale potem chwilę się zastanawiałam i zrobiłam również wywiad środowiskowy, ponieważ mam wokół siebie osoby z różnych krajów i kultur i zdałam sobie sprawę, że ej, chwila, przecież ja właśnie jestem w kraju, które charakteryzuje się największym poziomem zaufania społecznego albo na pewno jednym z największych na świecie. Japonia jest krajem, w którym najmłodsze dzieci są uczone takiego pojęcia jak bycie sincere, czyli próbowałam to sobie przetłumaczyć, co to znaczy sincere i sincere tłumaczy się jako szczery, natomiast bardziej chodzi o taką szczerość, która jest też szczerość, prawda i jakby...
Też chyba taka prawdomówność, ale też taka intencja szczerości, nie?
Tak, i wiara w dobre intencje. I okej, jakby nie chcę już wchodzić tutaj w meandry antropologiczne i kulturoznawcze tego, dlaczego Japonia jest taka, jaka jest i że jest bardzo homogenicznym społeczeństwem, z czego to wynika historycznie, nawiązując do okresu Edo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
To możecie sobie obejrzeć na YouTubie, jest taki super filmik History of Japan Billa Wurtza, który ma, nie wiem, kilkadziesiąt milionów wyświetleń i jest taką krótką animacją o całej historii Japonii.
O wow, to ja też chętnie zobaczę. No więc są aspekty pozytywne, które z tego wynikają, na przykład jak to, że jeśli, nie wiem, wypadnie ci portfel czy telefon w dowolnym miejscu na ulicy, to jak się tam wrócisz za kilka godzin, to on prawdopodobnie tam będzie leżał i na ciebie czekał.
No moja karta kredytowa, którą zostawiłam ostatnio w bankomacie, nie czekała.
A nie, nadaje z Warszawy.
Może dlatego, że była to koło kebaba.
No, ale no, ma też to dużo swoich minusów i moi znajomi Japończycy, którzy mają więcej do czynienia z ludźmi z Zachodu, często zauważają, że japoński system szkolnictwa po prostu pierze ludziom mózgi, więc no, opinie na temat tego są różne, ale nie zmienia to faktu, że jest to kraj z bardzo wysokim zaufaniem społecznym i posłuchałam właśnie, wpisałam w internet, jak to jest właśnie z zaufaniem w Japonii, posłuchałam takiego bardzo ciekawego podcastu, w którym dwóch Japończyków rozmawia po angielsku i mówią o takich rzeczach, które się nazywają shinlai i shinnyo. I to są te dwie rzeczy, te dwa słowa tłumaczy się jako zaufanie, po prostu trust. I zapytałam mojego znajomego tutaj w Japonii, co to znaczy shinlai i shinnyo? I on powiedział, no to znaczy zaufanie i zaufanie, ale takie, że jedno to jest zaufanie shinnyo, to jest zaufanie takie jak ufasz na przykład dobrej firmie, że firma cię nie oszuka, albo że bank jest dobry i godny zaufania. A shinlai, czyli na przykład shinnyo możesz nazwać na przykład, jest taki bank, który się tak nazywa, nie? A shinlai to jest takie zaufanie, i on tak mi pokazywał palcami, że patrzysz i widzisz go w oczach komuś, ale to może być twoja bliska osoba, twój przyjaciel, ktoś, ale to jest inny rodzaj zaufania, że bank nie ma takiego zaufania.
A pani, która pracuje w banku, ma takie zaufanie? Czy właśnie chodzi o taką intymność?
To chodzi o taką intymność, tak, która jest z tym związana. No i trochę o tym właśnie będziemy dzisiaj rozmawiać, no nie? I tam w tym podcaście pojawił się taki bardzo ciekawy cytat, który jakby pokazuje podejście Japończyków właśnie do zaufania, więc jest dużo tutaj takich japońskich aspektów. Przeczytam go po angielsku, a potem przetłumaczę. Trust is a common good people arrive at by managing differences sincerely and overcoming conflict in order to achieve shared benefits. Czyli zaufanie jest wspólnym dobrem, do którego ludzie dochodzą poprzez zarządzanie różnicami w sposób sincere, czyli właśnie w sposób szczery i z dobrymi intencjami i pokonując konflikty po to, żeby osiągnąć wspólne dobro. I myślę, że w taki bardzo techniczny sposób można by właśnie opisać zaufanie.
Tak, i myślę sobie, że też tak jak ja robiłam swój research, ale też po prostu jak czytam sobie, czy słucham właśnie podcastów w ogóle na temat relacji i często są to właśnie treści, które pochodzą albo ze Stanów Zjednoczonych, albo no, ogólnie z Zachodu bardziej, to tam z kolei bardzo dużo mówi się o connect, czyli czy connection, czyli takim poczuciu połączenia.
Shinai.
Też jest to trochę nieintuicyjne do przetłumaczenia na polski, no bo co to znaczy połączenie? No kojarzy mi się to od razu z Nokia Connecting People, nie? A nie właśnie z takim połączeniem typu bliskością. I wydaje mi się, że to taki trend na to słowo connection. Też właśnie chociażby Brené Brown o tym mówi, czy Terry Real, o którym też kiedyś wspominałam w podcaście, stoi w kontrze do kultury indywidualistycznej, czyli zachodniej i tego, jak właśnie każdy skupia się na sobie i wartościuje siebie najpierw, no bo w budowaniu tego połączenia, tej bliskości i zaufania, możemy to już gdzieś włożyć do jednego worka, chodzi właśnie trochę o nie stawianie siebie na pierwszym miejscu zawsze, nie? Tylko właśnie stawianie tej drugiej osoby i jej dobra i pokazywania tego, że chcemy się tą osobą w jakiś sposób zaopiekować albo właśnie dać jej szczerze to, co my mamy, nie? Czyli nie zawsze też pokazujemy siebie z najlepszej strony, ale na przykład poprzez przyznawanie się do jakichś naszych błędów, czy branie odpowiedzialności za jakieś rzeczy, też budujemy to zaufanie.
Bardzo ciekawe, że o tym mówisz, dlatego, że właśnie jak dzisiaj zapytałam osoby, które akurat miałam wokół siebie, o to, jak rozumieją zaufanie, czy czym jest dla nich zaufanie, to najpierw porozmawiałam z moją znajomą, która jest Białorusinką i zapytałam ją, czy ona łatwo ufa ludziom, czy coś takiego. Jakoś tak zaczęłyśmy rozmawiać i ona powiedziała, że...
Nie ma to jak pytanie o zaufanie od koleżanki, z którą znam się 2 miesiące.
No tak, wsiadłam do samochodu i powiedziałam cześć, ale słaba pogoda. A ty łatwo ufasz ludziom? Ale no, chyba już wszyscy się przyzwyczaili do odpowiadania na moje akurat zainteresowania.
Okay.
Więc bardzo szybko dostałam bardzo fajną odpowiedź. Nie musiałam nic tłumaczyć. I ona mi powiedziała właśnie, że ona ufa ludziom, ale tylko do pewnego momentu. I do pewnego momentu, a później już jest ostrożna. I mówię, o, to bardzo ciekawe, a dlaczego? No bo jej doświadczenie jest takie, że ona widzi, że ludzie zawsze chcą swoje dobro stawiać na pierwszym miejscu, że jeśli coś mają zrobić jej kosztem albo ją wykorzystać, to zawsze zrobią. I jej podejście do świata jest właśnie takie, że do pewnego momentu okej, ale że muszę mieć na uwadze to, że może być tutaj jakieś zagrożenie. I właśnie to jest ta ogromna różnica między podejściem na przykład właśnie wschodu, znaczy akurat no, podejściem japońskim, no nie? I tam w tym podcaście, o którym wspomniałam, właśnie jedna z tych osób zaznaczyła coś bardzo trafnego. To znaczy, że jeśli spodziewasz się, że ktoś będzie insincere, czyli że ktoś będzie, jakby jeśli spodziewasz się z góry jakiegoś zagrożenia, jeśli masz w sobie właśnie tę ostrożność i brak tego zaufania, to tak naprawdę bardzo dużą ilość energii poświęcasz na bycie w takim ciągłym stanie ochrony, tego, że możesz musieć siebie zaraz ochronić, no nie? I wydaje mi się, że to też bardzo widać w takich relacjach bezpośrednich, gdzie czasami poznajemy kogoś i ten ktoś wydaje się jakby miał, jakby czuć, że ma jakąś taką barierę, która z naszej perspektywy wydaje się może niekonieczna, no nie? Ale być może na przykład właśnie ze względu na poprzednie doświadczenia, wiesz, pojawia się ta ostrożność.
Mhm. Tak, no myślę, że tutaj właśnie ten temat wczesnych doświadczeń, czy w ogóle doświadczeń z całego poprzedniego życia i tego, w jaki sposób buduje się to poczucie zaufania, czy poziom zaufania do innych, jest bardzo istotne, no bo będziemy tutaj mówić o tym, czy na przykład czuliśmy to zaufanie do swoich rodziców w dzieciństwie, albo czy do swoich rówieśników. I wszelkiego rodzaju odrzucenie, też na takim poziomie emocjonalnym, właśnie przez rodzica, czy przez grupę rówieśniczą, będzie wywierało bardzo duży wpływ na to, w jaki sposób będziemy później ufać ludziom i w jaki sposób będziemy się otwierać na nowe znajomości, czy to właśnie koleżeńskie, czy później już romantyczne. Więc tutaj też pewnie jeszcze trzeba to zaznaczyć dodatkowo.
Mhm. I w ogóle pomyślałam sobie, że dobra, teraz szybka wrzuta z mojego życia. I przy okazji reklama mojej książki, Clue, jak być sobą, gdy jesteś wszystkim innym, bo tam jest ta cała historia opisana. Natomiast jeśli ktoś z was już przeczytał tę książkę, no to albo znacie z poprzednich tam odcinków podcastu Można Zwariować sprzed 3 lat, no to wiecie, że kiedyś byłam w takiej relacji, w której zostałam zdradzona przez bliskie mi osoby. No i tak bardzo, bardzo niefajnie oszukana. No i w takiej sytuacji opcje są dwie. Albo mogę w dalszą część życia wchodzić z nastawieniem, że żeby to znowu mnie nie spotkało, bo takie jest moje doświadczenie, że ludzie się tak zachowują, więc to jest coś, czego mogę się spodziewać, więc wolę być ostrożna, żeby nie dać się potraktować w ten sposób drugi raz. I jak już sobie to wszystko przetworzyłam w głowie, to pomyślałam sobie, że ja nie chcę taka być. Ale z drugiej strony myślałam sobie, okej, czy to sprawia, że jestem po prostu naiwna? I długi czas myślałam o sobie, sama o sobie, że ja jestem po prostu naiwna i że chcę wierzyć, że ludzie są dobrzy, mimo że spotkało mnie dużo nieprzyjemnych rzeczy, tak jak na przykład ta, to w dalszym ciągu decyduję się, żeby właśnie podchodzić z zaufaniem i podchodzić z takim pozytywnym podejściem. I jakiś czas później zaczęłam się spotykać z chłopakiem podczas jakiegoś spotkania rozmawialiśmy o tej naszej relacji, no nie? I ja akurat czytam jakąś książkę, czy coś tam, i tam zadawałam mu jakieś takie pytania, coś odnośnie tego, co przeczytałam w tej książce, między innymi to, właśnie, że jak masz dobrą relację, to w tej relacji każda z osób zakłada pozytywne intencje drugiej strony. I rozmawiamy o tym i ja mówię, no, czy jakby wierzysz w moje dobre intencje? I mówię, że to pytanie mnie zaskoczyło, dlatego że, w sensie ten wątek mnie zaskoczył, bo mi się wydaje, że ja właśnie zakładam dobre intencje wszystkich osób, z którymi wchodzę w interakcję. Że nie zakładam, że ktoś podchodzi do mnie i chce od razu mi wyrządzić jakąś krzywdę albo chce mi zrobić coś złego, ale też nie zakładam, że jeśli na przykład mamy coś zrobić wspólnie, to że ktoś podchodzi do tej sytuacji mając jakąś swoją inną agendę. Dopiero później zaczęłam sobie z tego zdawać sprawę, kiedy on mi powiedział, że tak, że on widzi we mnie dobre intencje i on zakłada u mnie też dobre intencje i vice versa, natomiast, że generalnie wcale tak nie jest i że generalnie to nie jest tak, że on zakłada te dobre intencje u innych osób, bo wiesz, no, w pracy czy też jakimś takim w środowisku, które jest takie bardzo rywalizujące, to też inaczej wygląda.
Myślę, że też takim dużym tematem w obecnych czasach jest to, w jaki sposób traktujemy zaufanie do siebie w komunikacji. Ja wielokrotnie słyszałam zarówno od moich koleżanek, przyjaciółek, pacjentek. Akurat tak się zdarzyło, że najbardziej pamiętam te historie dziewczyn, ale zapewne mogłyby być to historie też mężczyzn, na temat czytania sobie wiadomości na przykład, albo znajdywania jakichś wiadomości na telefonie, kiedy ktoś bierze prysznic, albo na jakimś tablecie i tak dalej. I często jest tak, że ktoś na przykład podejrzewa, że druga osoba, partner zwykle, może łamać to zaufanie poprzez kontakt na przykład z inną osobą, jakieś rozmowy, czy po prostu zdradę, poprzez jakieś zaangażowanie się emocjonalne, nie tylko poprzez taką zdradę seksualną. I często jest tak, że natrafiając na jakąś wiadomość, albo świadomie jej szukając, po prostu wchodząc na czyjś telefon, tak, czy na czyjś komputer, dowiadujemy się o potwierdzeniu naszych przekonań. I myślę sobie, że ciężko jest bardzo oceniać tą sytuację, mi przynajmniej, bo z jednej strony wchodząc w czyjeś wiadomości, czy czytając czyjeś wiadomości, łamiemy to zaufanie i przekraczamy czyjeś granice, ale z drugiej strony dowiadujemy się często właśnie o tym, że ktoś już to wcześniej zrobił i zaangażował się w jakiś sposób emocjonalnie z drugą osobą albo seksualnie. I myślę sobie, że to jest takie zaufanie, które potem właśnie ciężko odbudować, bo może się to wiązać z tym, że będziemy bardzo podejrzliwi i będziemy kwestionować i wyobrażać sobie bardzo dużo i w ogóle projektować wokół jakiegoś na przykład urywka, który przeczytamy, jakieś inne zdarzenia. I tutaj myślę sobie, że to zaufanie może... To jest ogromna próba dla takiego zaufania w relacji i szczególnie jeśli się tego nie skonfrontuje ze sobą, nie? Że takie oczyszczenie i właśnie to porozmawianie o tym jest takim momentem, w którym wiemy, czy chcemy dalej, czy chcemy odbudować to zaufanie, czy na przykład straciliśmy już je doszczętnie i to jest moment na rozstanie na przykład. Co o tym myślisz?
No myślę, że to jest trudne, ale coraz bardziej powszechne, no nie? Wydaje mi się, że każdy z nas zna kogoś takiego, kto się nagle pojawił w takiej sytuacji. Z jednej strony można by ją oceniać od razu jako jednoznacznie niewłaściwą, bo to jest naruszenie czyjejś prywatności, kiedy czytasz czyjeś wiadomości. No ja bym tak pomyślała od razu, natomiast masz rację. To zaufanie mogło być naruszone już z drugiej strony dużo, dużo wcześniej. No i pytanie, czy tutaj jest, wiesz, czasem po prostu nie ma co zbierać. Natomiast z mojej perspektywy ja po prostu nie chcę wiedzieć, ja nie chcę czytać czyichś wiadomości. Bardzo traktuję tak, wiesz, relacje dojrzale i partnersko i po prostu chcę, że jeśli ktoś chce w tej relacji być, to niech aktywnie chce w niej być. A jeśli nie chce w niej być, to niech w niej po prostu nie będzie, zamiast, wiesz, ukrywać, zdradzać i robić rzeczy jakieś takie naokoło. Ja nie chcę nic odkrywać, to nie jest dla mnie jakieś, wiesz, okazja na scavenger hunt i ja będę tutaj szukać nie wiadomo gdzie poukrywanych jakichś dowodów i, wiesz, jakieś tam, jak w jakichś starych filmach, szminki na kołnierzyku, czy jakiegoś tam, wiesz,
zapachu
kartki,
kobiety w samochodzie.
Wizytówki w kieszeni czy coś tam. Ja nie jestem chętna na taki scavenger hunt. To nie, ja nie mam czasu na takie zabawy, a jeśli mam, to pójdę chętniej na jakieś wykopaliska archeologiczne albo jakieś ciekawsze rzeczy niż tutaj, żeby kogoś śledzić i nie wiem, zatrudniać detektywa. To nie jest dla mnie rozrywka i to nie jest dojrzała relacja, w której musisz po prostu szukać i podejrzewać. Jak nie chcesz w niej być, to nie bądź, po prostu.
Zastanawiam się, na ile też takie kontrolujące zachowania właśnie może u kobiet nie wzięły się też jednak z historycznie niższej pozycji kobiet w relacjach, nie? Że jeśli kobieta była w małżeństwie, to małżeństwo dawało jej bezpieczeństwo, często finansowe, materialne i tak dalej. Była zależna, więc poprzez taką nadmierną kontrolę, która może być negatywnym schematem, udawało się tą relację utrzymać, albo przynajmniej właśnie być jakąś świadomą, na jakim etapie jest ta relacja, nie? Czy ona się zaraz nie rozpadnie i będę w tarapatach, będę musiała się z niej pozbierać. I myślę sobie, że to jest też, że to może być też coś, co wiele z nas obserwuje właśnie u swoich rodziców, taka nadmierna kontrola i jakieś właśnie chęć jakby wiedzenia o wszystkim. Często może to być też taka właśnie chęć kontroli, ale strach, lęk przed właśnie dowiedzeniem się czegoś i na przykład tworzenie jakiejś tajemnicy tam, gdzie wcale nie musi być tej tajemnicy, nie? I to też obserwowałam kiedyś u znajomych, gdzie na przykład jedna osoba, wiedząc, że druga osoba może być podejrzliwa i zazdrosna, unikała mówienia o jakichś na przykład spotkaniach towarzyskich z innymi osobami, żeby nie wzbudzić tej zazdrości. Przez to jednak ta druga osoba podejrzewała coś i czuła się zazdrosna. No i doprowadziło się do takiej sytuacji patowej, gdzie jedna osoba się bała powiedzieć coś, co w sumie było neutralne, nie było żadną zdradą, a druga osoba już czuła tą zazdrość i podejrzewała tą zdradę, jeszcze coś więcej. No i tutaj jakby idealnie opisuje to właśnie w sposób, jaki nasz umysł tylko poprzez różne wyobrażenia wzbudza tak wiele emocji, co jest kompletnie niepotrzebne, nie? W takiej sytuacji.
A czy to w takim razie znaczy, że po prostu może zaufanie jest możliwe do budowania albo na pewno łatwiejsze do budowania po prostu pomiędzy osobami, które po prostu między osobami, które są dojrzałe emocjonalnie. Może to jest w ogóle pierwszy etap, jeśli rozmawiamy o zaufaniu, że to zaufanie, żeby zbudować, trzeba być osobą emocjonalnie dojrzałą.
Myślę, że to byłoby bardzo dobrą podstawą. I faktycznie trochę nie znając siebie, swoich emocji, swoich też jakichś może słabości, w takim rozumieniu właśnie gdzie, z czym mamy problem, gdzie możemy reagować niedojrzale, no to ciężko będzie budować to...
Też swoich granic.
Tak, ciężko może być budować to zaufanie z drugą osobą.
I okazuje się, że zaufanie jest też takim jednym z lepiej zbadanych obszarów. I na przykład bardzo ciekawą teorię przedstawił John Gottman, taką, która się nazywa ATTUNE.
Tak, to jest taki akronim w zasadzie i w ogóle John Gottman jest też takim badaczem, który dużą część swoich badań przyglądał się przez wiele lat na przykład parom i też potrafił przewidywać nawet na takich trochę matematycznych zasadach, jak dana para będzie sobie radziła w przyszłości i kiedy się rozpadnie.
Czy to jest właśnie ten badacz, który zasłynął z tego, że tam na przestrzeni 3 minut, jak wchodzi para do jego gabinetu, to on już będzie w stanie powiedzieć, czy zostaną ze sobą na wiele lat, czy nie?
Tak, on miał takie faktycznie obserwacje prowadził, natomiast on jest naukowcem, badaczem, nie terapeutą. Natomiast jak słuchałam jego różnych przemówień na YouTubie, jest w ogóle bardzo dużo treści, więc to też możecie sobie dalej zeksplorować, to pomyślałam sobie, że jednak to jest osadzone też jakby w Stanach, nie? I w tej kulturze, gdzie faktycznie rozwody są czymś, po co sięga się częściej, a przynajmniej niż sięgało się w takiej Polsce jeszcze lat powiedzmy 90., czyli w takim okresie, gdzie też wiele naszych słuchaczy i słuchaczek mogło się wychowywać. I że jednak te symptomy właśnie takiego braku szacunku, braku zaufania, pogardy, krytykowania, defensywności, czyli to, co właśnie oni i w badaniach obserwowali jako te sygnały rozpadającego się związku, to jednak jest obecne w naszej polskiej kulturze, w wielu małżeństwach czy w domach, które nie rozstają się z różnych przyczyn, religijnych, finansowych, czy po prostu warunków właśnie materialnych często. Nawet słuchałam w tym tygodniu podcasteksu na temat Dnia Świra i tam pojawiła się właśnie taka historia reżysera Marka Koterskiego, była przytoczona historia, w której po rozwodzie mieszkał jeszcze ze swoją żoną i były ciągłe kłótnie i wyzwiska. I jest to w jakiś sposób zobrazowane, też jakby ta nienawiść między małżonkami jest zobrazowana w filmie Dzień Świra, który w ogóle jakby w takim psychologicznym poziomie jest niesamowitym filmem. I myślę sobie, że to jest jednak jakaś sytuacja, którą wiele z nas może kojarzyć, jak nie ze swojego domu, to osób z rodziny, czy znajomych, nie wiem, rodziców znajomych i tak dalej, nie? I myślę sobie, że o tym jeszcze pewnie porozmawiamy w kolejnych odcinkach, o właśnie o komunikacji i o szacunku szczególnie. Ale no to też jakby jest ogromną częścią zaufania, nie? To w jaki sposób w ogóle ze sobą żyjemy i czy możemy właśnie ufać komuś, kto nie wykazuje jakichś takich naturalnych oznak sympatii do nas, czy no właśnie tego szacunku, nie? Natomiast ten akronim pochodzi od właśnie angielskiego słowa attune, czyli dostrajać. No i wiadomo, jak to jest z tymi akronimami. Trochę po prostu szuka się jakiegoś chwytliwego słowa, żeby później to jakoś rozwinąć. Ale myślę sobie, że to dostrojenie jest tutaj szczególnie trafne, bo nie mówi o takim właśnie szacunku w rozumieniu tego takiego szacunku społecznego i tego takiego zaufania społecznego, tylko bardziej o takim budowaniu zaufania właśnie jeden na jeden, nie? Czyli jeśli się do siebie dostrajamy emocjonalnie, reagujemy na swoje potrzeby, reagujemy na swoje emocje, no to budujemy to zaufanie na takiej zasadzie, że jeśli widzę, że mój partner jest smutny, a ja jestem wesoła i na przykład wracam do domu i chcę, potrzebuję jakiejś rozrywki albo potrzebuję pożartować, ale widzę tą osobę, która jest w zupełnie innym stanie emocjonalnym, to dostrajam się i jakby robię ten krok, powiedzmy, w dół emocjonalnie i mówię, ojejku, no co się stało? A czemu masz taki humor? I tak dalej, nie?
Tak, i właśnie w tym wideo, które ci podesłałam, to bardzo zrobiło na mnie duże wrażenie i też właśnie później opowiadałam tej mojej znajomej Białorusince, która tam ma problem z zaufaniem osobom, jak właśnie John Gottman mówi o takiej historii, w której on sobie czytał jakiś kryminał i już tam już prawie było wiadomo, kto zabił i już sobie myślał, o dobra, zaraz umyję zęby, położę się do łóżka i sobie dokończę mój kryminał i już zaraz wszystko się okaże i bardzo chciał sobie dokończyć tę książkę i wychodząc z łazienki zobaczył, że jego żona stoi ze szczotką do włosów i właśnie jest smutna i no i że widać, że coś jest nie tak i to był moment, który on nazywa sliding door moment, czyli taki moment przez słownych drzwi, w którym możesz zrobić krok albo w jedną, albo w drugą stronę i ta decyzja należy do ciebie. Możesz podjąć decyzję, że chcesz postawić wyżej swój komfort i zrobić to, co ty chcesz zrobić, bo chcesz sobie przeczytać do końca książkę, jesteś na to podekscytowana, nie chcesz sobie psuć nastroju, chcesz zrobić to, na co masz ochotę, miałaś to w planach i no już bez przesady, to na pewno nie musi być nic dużego. Ale możesz też podjąć drugą decyzję, czyli postawić na te relacje i może to nie będzie cię dużo kosztować, a może będzie cię to kosztować więcej. Ale postawić na to, że właśnie John Gottman cofnął się i podszedł do swojej żony i powiedział, no widzę, że coś jest nie tak, opowiedz mi o tym, no nie? I to jest taka decyzja, którą w relacjach bardzo często możemy podejmować. I ona może, i te sliding door moments, one mogą zaważyć na tym, jaka jest nasza relacja i w ogóle to też mi się kojarzy z tym, co często jest jest podawane jako właśnie taki element, który buduje długotrwałe związki, czyli to, że najtrwalsze związki są takie, w których ludzie odpowiadają na swoje jakby coś, co się nazywa po angielsku bids for connection, czyli że ludzie odpowiadają nawzajem na takie sygnały, że coś od siebie chcą nawzajem, ale to nie jest nic konkretnego, czyli na przykład idziemy ulicą i mówię, o zobacz jaki śmieszny pies. I ty możesz po prostu nic nie odpowiedzieć na to i po prostu popatrzeć albo nawet nie popatrzeć, bo tutaj nie ma żadnego konkretnego komunikatu, ale to jest komunikat ode mnie, że ja chcę coś do ciebie, że ja chcę ci coś powiedzieć, cokolwiek pokazać.
Tak, i to są często też nieświadome sygnały, nie? No, czy możemy to zrobić celowo i powiedzieć, o słuchaj, widziałam takie drzewo i oczekiwać od kogoś, że pociągnie ten temat, a możemy to zrobić po prostu z takiej refleksji, jakieś ugłośnienia swoich myśli, nie?
Tak, tak, ale że chodzi mi o to, żeby nawiązać z tobą
jakiś kontakt.
Nawiązać z tobą jakiś kontakt, nawet jeśli to nie będzie miało jakiegoś wielkiego znaczenia, to chodzi o to, żeby zobaczyć zainteresowanie w twoich oczach i żeby pojawiło się tam to cokolwiek. I ludzie, którzy odpowiadają na takie bids for connection i mówią, o rany, rzeczywiście, ale śmieszny pies, albo a ja wczoraj widziałam takiego i takiego psa, albo w ogóle no, cokolwiek, wiesz, nawet mówiąc, o rzeczywiście, śmieszny pies. Takie relacje trwają dużo dłużej niż relacje, w których ludzie zaczynają się nawzajem ignorować.
No właśnie, i tutaj myślę sobie, że przeciwieństwem tego zaufania nie jest jakaś taka skrajność typu właśnie zdrada, czy brak zaufania, że ktoś zrobił coś strasznego, tylko bardziej takie może znudzenie, albo takie, taka obojętność, nie? Że no jeśli ty przekazujesz obojętność, czy brak zainteresowania tym, co ja chcę ci powiedzieć, to jak mogę oczekiwać, że w kryzysowym momencie wykażesz to zainteresowanie, nie? Gdzie jest ta granica, w której ktoś reaguje jakimś odpowiedzią i właśnie tym połączeniem? No bo jeśli ktoś nie reaguje na moje małe potrzeby, małe smutki, małe sygnały, to skąd ja mam wiedzieć po jakimś czasie, czy ta osoba zareaguje na jakiś mój poważny kryzys albo na jakąś moją potrzebę wsparcia czy pomocy.
Wow, to prawda.
No, teraz na to wpadłam.
To wow. Słuchajcie na żywo, jak powstaje nowa myśl psychologiczna.
Nowa teoria.
No ale w takim razie wracając jeszcze do Johna Gottmana i tego akronimu ATTUNE. W rozwinięciu ATTUNE oznacza awareness, czyli świadomość.
Czyli powiedzmy te właśnie pierwsze sygnały, gdzie że zauważamy te jakieś właśnie momenty na ten kontakt, tak? Czy w ogóle no, jesteśmy świadomi tego, jaki mamy poziom tego zaufania.
Mm-hmm. Drugi to turning toward, czyli zwracanie się ku sobie.
Mm-hmm. No i to właśnie chyba ten przykład, który podałaś, czyli właśnie takie zaprzestanie czegoś, co ja chcę robić, tylko zwrócenie się i do partnera i pokazywanie, że okej, jestem tutaj jak coś.
Drugie to jest tolerancja.
No właśnie, tolerancja albo tolerowanie się. Tutaj nie byłam pewna, w jaki sposób to można przetłumaczyć, bo...
Ale może jest to bardziej użyte tutaj dlatego, że po prostu jest litera T, a może bardziej chodzi o taką formę akceptacji. Tolerancja wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach wydaje się też taka bardziej pejoratywnie nacechowana ze względu na różne jakieś tam społeczne aspekty związane ze słowem tolerancja versus akceptacja i co to właściwie znaczy tolerować.
Tak, ale jakbyśmy to połączyły z kolejnym, czyli understanding, czyli zrozumienie, no to myślę sobie, że ta tolerancja, zrozumienie pokazuje właśnie takie, też taką wyrozumiałość, nie? Że jeśli ja widzę, że masz jakieś swoje wady, przywary, ale je toleruję i ja w jakiś sposób je rozumiem, bo na przykład wiem, że wynikają z twojej przeszłości, z jakichś twoich wcześniejszych doświadczeń, no to też ty budujesz to zaufanie, czy budujemy wzajemnie to zaufanie, bo wiemy, że po prostu jesteśmy, no właśnie akceptujemy te nasze niedoskonałości.
Mhm. Tak, to prawda. N to jest non-defensive responding, czyli reagowanie bez takiej obronnej postawy defensywnej.
Tak, i myślę, że to jest w ogóle bardzo duży temat sam w sobie i pewnie właśnie przy tej, jeszcze przy tych kolejnych odcinkach będziemy się nad tym pochylać, bo to jest też takie właśnie niedawanie po sobie poznać, że jesteśmy jakoś drażliwi, że jeśli jakby wysyłamy takie sygnały właśnie, że reagujemy defensywnie, to zaufanie będzie się zmniejszało, bo wtedy jednostka staje się ważniejsza niż to połączenie, niż ta relacja.
Tak, no i myślę, że też to jest w ogóle duży temat, reagowanie takie asertywne, ale nie defensywne, dlatego że zaczęłam zauważyć, że to jest coraz częstszy problem i nawet z raptem w tym tygodniu rozmawiałam z kimś przez telefon o drugiej osobie, o którą się martwię po prostu i usłyszałam, ja mówię, przecież rozmawiałam z nią chcąc tylko dobrze, mówiąc, że zauważam, że coś się dzieje, że martwi mnie to i że jestem tutaj, żeby pomóc. A w odpowiedzi usłyszałam, że no tak, no ale wiesz, że ona, ta osoba odbiera wszystko jako krytykę i od razu zaczyna reagować defensywnie. Wiesz, w takiej sytuacji, w której z osobą być może bardziej dojrzałą emocjonalnie, to by była sytuacja do rozwiązania w sposób konstruktywny i taki, w którym jesteśmy w stanie znaleźć wspólnie rozwiązanie dla osoby, która od razu podchodzi do wszystkiego jako do krytyki siebie z takiej pozycji, wiesz, bardzo chronienie swojego ego, to dojście do jakiegokolwiek konsensusu wspólnego jest bardzo trudne, bo wtedy nie skupiamy się na problemie, skupiamy się po prostu na ego tej osoby. A często to nie o tym jest ta rozmowa.
I w takiej sytuacji, kiedy ktoś odbiera każdą krytykę jako właśnie atak czy jakiś zarzut, no to nic dziwnego, że to zaufanie się zmniejsza, bo jakby wtedy ciężko jest chyba takiej osobie wyobrazić sobie, że ktoś może to robić właśnie z tą dobrą intencją, nie? Dla ratowania czyjejś sytuacji. No i jeśli nie możemy tego sobie tak wyobrazić, no to naturalnie zmniejszamy zaufanie do tej osoby, albo właśnie wzbudza się jakaś taka podejrzliwość w nas, nie? Że no ciągle coś jej nie pasuje, albo ciągle się czegoś czepia.
A ostatnim elementem tego akronimu ATTUNE to jest empatia.
Tak, i o empatii też już rozmawiałyśmy pewnie tak pomiędzy wierszami wielokrotnie, ale też wprost w jednym z odcinków. I tą empatię myślę, że tutaj też warto rozumieć nie tylko jako takie współodczuwanie, ale też rozumienie czyichś uczuć. I dla budowania zaufania bardzo ważne będzie też wyrażanie tej empatii, czyli takie nie mówienie, jak ktoś powinien się czuć, albo właśnie nie negowania czyichś emocji, tylko wręcz takie zaproszenie do wymiany emocji i dawanie poczucia bezpieczeństwa.
No i myślę, że na koniec warto dodać, że budowanie zaufania to jest bardzo złożony proces, dlatego że jedną kwestią to jest budowanie zaufania w relacji jeden na jeden, w której musimy przed kimś udowodnić, że jesteśmy tego zaufania godni, no nie? Natomiast drugą rzeczą jest to, czy my budujemy siebie na osoby godne zaufania. Czy my swoją postawą, tym jak się pojawiamy w świecie, jak się zachowujemy, jakie podejmujemy decyzje na co dzień, jaką budujemy z siebie osobę i czy to jest osoba godna zaufania. Bo wtedy, nieważne w jakiej sytuacji się znajdziemy później w życiu, to my wiemy, że my jesteśmy osobą godną zaufania. Wiesz, że ja wiem, że jeśli ktoś zostawi książkę czy torebkę w kawiarni, to ja jak tylko to zauważę, to od razu podejdę, wezmę ją i wybiegnę za tą osobą, żeby jej oddać tę torebkę czy książkę, bo nawet się nad tym nie zastanowię chwili. Jak komuś coś wypadnie, to zaraz to podniosę i mu podam. I nawet się nad tym nie zastanowię, bo ja jestem tą osobą. Wiesz? I to jest coś, czego nauczyli mnie rodzice. I to jest coś, co później praktykowałam w swoim życiu, budując siebie na tę osobę. Osobę godną zaufania. I przekładając tę postawę na takie prywatne relacje, to też czyni ze mnie osobę godną zaufania, dlatego że ja wiem, że się w jakiś sposób po prostu nie zachowam i wiem, że ktoś na mnie może liczyć.
Podsumowując te wskazówki z akronimu ATTUNE, czyli to, w jaki sposób można budować zaufanie, też chciałabym zwrócić wam uwagę, jak często myślimy błędnie o tym zaufaniu jako o czymś, na co powinniśmy mieć takie namacalne dowody, na przykład, że ktoś nigdy nikogo nie zdradził, na przykład w relacji romantycznej, albo nie porzucił nikogo w potrzebie. Natomiast możemy też spojrzeć na nasze relacje właśnie pod kątem takich małych, codziennych zachowań. I tego właśnie też, o czym powiedziałyśmy, tych takich momentów na połączenie, na rozmowę, czy ktoś, w jaki sposób ktoś reaguje na nas, czy jest dla nas wyrozumiały, czy nie reaguje defensywnie w naszym kierunku, czy ma dla nas cierpliwość, czy ma dla nas szacunek, czy chce z nami spędzać czas, czy chce z nami rozmawiać. To też powinny być takie wskaźniki zaufania i na tej podstawie powinniśmy szacować to, czy ktoś będzie oddanym przyjacielem, czy będzie wiernym partnerem. Bo tutaj wcale nie musi chodzić o to, czy historycznie ktoś kogoś właśnie zdradził czy porzucił. Liczy się to, co tu i teraz. I na tej podstawie powinniśmy szacować i oceniać to, w jaki sposób komuś ufamy.
No i właśnie, to o tym mówiłam na początku. Shinnei, czyli to wiesz, to zaufanie, że jak patrzysz komuś w oczy i to nie jest takie jak w banku, shinnyo. jak to wytłumaczył mój znajomy. To jest właśnie to. To jest ono.
Nie masz tego jak w banku.
I nie ma tego jak opisać. Translator tłumaczy jako zaufanie i zaufanie, ale to są zupełnie inne zaufania.
Dajcie nam znać, jak wy rozumiecie zaufanie i czym jest dla was to zaufanie, jaki sposób je budujecie albo odnajdujecie. Możecie to zrobić odpowiadając nam w okienku na Spotify, albo pisząc komentarz na YouTubie, albo pisząc nam maila na podcast@moznazwerować.pl, albo pisząc do nas wiadomość na Instagramie. Jest bardzo dużo sposobów. Wow, naprawdę, jest wiele sposobów.
Albo pisząc na grupie na Facebooku. Na grupie na Facebooku można zwariować społeczność, gdzie też was zapraszamy. Jest wiele sposobów, żeby się z nami skontaktować. A na koniec odcinka chciałabym przedstawić wam moje małe marzenie na koniec roku.
We are once again asking for your support.
Żebyście pomogli nam zdobyć okrągłą liczbę, ponieważ ja lubię okrągłe liczby. I żebyście kliknęli nam 5 gwiazdek na Spotify. I żeby zrobiło to 65 osób. Bo jak 65 osób kliknie nam 5 gwiazdek na Spotify, to będzie 1000. Więc pomóżcie mi spełnić to małe marzenie numerowe.
Możecie też spełnić nasze inne marzenie i na przykład wpłacić nam darowiznę na Patronite albo poprzez albo wprost na nasze konto bankowe w fundacji można zwariować. Ponieważ działamy właśnie jako fundacja i na 2024 rok przygotowujemy nowe projekty, wasze wsparcie będzie bardzo cenne. Środki z Patronite czy z tych darowizn przeznaczamy na bieżące działanie fundacji, czyli księgowość i takie inne nudne sprawy. A jeśli macie do nas jakiś inny biznes, to też możecie do nas napisać. Jesteśmy otwarte na współpracę, na działania kolektywne. No i co tu dużo mówić? No, do ogłoszeń parafialnych cała lista, ale dziękujemy, jeśli dosłuchaliście do końca tego odcinka. I do usłyszenia w kolejnym odcinku.
Do usłyszenia. Rozpoczynamy rewelacyjny grudzień numer 3.
Pa.